Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o dzikach. Zamieszanie w sprawie ogromne ruszyły odstrzały terytorialne. To, jak są prowadzone, wzbudza wiele zastrzeżeń. Ponadto stopień redukcji dzików też powoduje wiele kontrowersji. Hodowcy trzody chlewnej są, może nie wszyscy, za likwidacją albo znaczącym zmniejszeniem liczby tej zwierzyny. Naukowcy podpisują natomiast list protestacyjny, w którym nie zgadzają się na masowe odstrzały. Wszystko za sprawą ASF-u, czyli afrykańskiego pomoru świń. Zasadniczy dylemat: bioasekuracja czy masowe odstrzały? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Zapraszam. A w naszym studiu profesor Rafał Kowalczyk, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.
Dzień dobry Państwu.
Mariusz Nackowski ze Stowarzyszenia Producentów Trzody Chlewnej Podlasie.
Dzień dobry.
Oraz Jarosław Żukowski, przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Białymstoku.
Dzień dobry.
To może zacznijmy od podania takich prawdziwych liczb, ile tych dzików jest i ile postanowiono zredukować.
Panie redaktorze, ile dzików w tej chwili jest, będzie wiadomo w miesiącu marcu, bo w tym okresie jesteśmy zobowiązani przeprowadzić inwentaryzację. W ubiegłym roku, na 10 marca, stan dzików tutaj, ja mówię oczywiście, dane będą dotyczyły okręgu, czyli części województwa. W moim okręgu stan dzika na dzień inwentaryzacji wynosił około 1600 sztuk. Do planu przyjęliśmy minimalną liczbę do odstrzału, około 1800-1900 sztuk.
To skoro jest 1600, to 1800 postanowiliście odstrzelić, to
nie,
te 200
panie
sztuk.
Panie redaktorze, to jest przyrost realizowany w trakcie roku, tak? Ponieważ my liczymy na konkretny dzień, natomiast w trakcie roku zwierzyna się rozmnaża. W związku z tym zawsze na koniec roku liczymy, dodajemy, uwzględniamy przyrost realizowany.
Ale teren okręgu jest dosyć spory.
Teren okręgu to jest 930 tysięcy hektarów. W górę patrząc jest od Sztabina, czyli Pobiebrzy, tak? Granica. Natomiast dół to jest granica województwa.
A zachód?
Zachód, mamy 6 powiatów, tak? Tak naprawdę powiat białostocki, powiat Hajnówka, Siemiatycze, Mońki i Sokółka.
Czyli sporo tych... Bielsk Podlaski jeszcze. Sporo tych hektarów jest, a liczba jest bardzo niewielka, panie profesorze.
No tak, dlatego że w ostatnich latach, już ponad 3 lata, intensywnie redukujemy populację dzików. W wielu obszarach te zagęszczenia są bardzo, bardzo niskie, więc możemy praktycznie powiedzieć, że...
Tu w naszym terenie to śladowe.
Tak, dzików już nie ma, co oczywiście nie zabezpieczyło nas przed rozprzestrzenieniem się ASF-u i przed wzrostem liczby ognisk tej choroby. No i to pokazuje, że ten odstrzał niekoniecznie jest narzędziem do zapobiegania rozprzestrzeniu się ASF-u, albo jest on nieumiejętnie stosowany, bo tutaj my jako naukowcy oczywiście protestujemy przeciw temu, co się dzieje.
Tutaj warto wspomnieć, że jest pan jednym z autorów, nie sygnatariuszy, tylko autorów listu naukowców do władz Rzeczpospolitej w sprawie masowego odstrzału dzików.
Tak, dlatego że trochę w Polsce działamy akcyjnie i w tej chwili rozpętaliśmy burzę. Mówimy o masowym odstrzale na terenie całego kraju. Nie mamy natomiast, według mojej oceny, albo jest on źle społeczeństwu komunikowany, strategii zwalczania ASF-u w Polsce.
Wrócimy do tego za chwilę. Może pan ma taką informację. Ile dzików jest w Polsce?
Nie mam takiej informacji, dlatego
tak szacunkowo,
że...
chociażby.
Szacunki są, mówią o 90 tysiącach, o 100 tysiącach, ale te liczby są obarczone ogromnym błędem, dlatego że metody szacowania dzików są oszacowane bardzo dużym błędem, no i też nieprzewidywalny jest, powiedzmy, rozród dzików w ciągu roku, więc te liczby są płynne i niekoniecznie...
Bo pan mówi, że jest około 90-100 tysięcy
tak,
dzików, plan odstrzału ponad 220 tysięcy w całym kraju, no to 120 tysięcy do 100...
Ale to nie oznacza, tak, to nie oznacza, że my strzelając intensywnie dziki, je wystrzelamy, dlatego że przyrost rzeczywiście się populacji może być na poziomie nawet 200% albo większe, a szczególnie jeśli te zagęszczenia spadają, intensywnie strzelamy, to ten rozród może być zwiększony, to jest tak zwany rozród kompensacyjny. Natomiast przy bardzo intensywnym ostrzale, który i przy śmiertelności spowodowanej ASF-em i innymi czynnikami, może dojść do wytrzebienia tej populacji. My mówimy, że zredukowanie tej populacji praktycznie do zera niekoniecznie przyniesie oczekiwany efekt i może mieć nieprzewidywalne skutki dla środowiska.
Tak jak powiedziałem, za chwilę powrócimy do strategii. Także jeszcze w międzyczasie zajmiemy się, dlaczego tym faktem, dlaczego tak populacja dzików się rozrasta. Jeszcze panie Jarosławie.
Jedno jest pewne, że z roku na rok populacja dzika w Polsce znacząco spada. I to widać po pozyskaniu globalnym, czyli na poziomie całej Polski i również na poziomie tutaj poszczególnych okręgów. Na pewno nie możemy zaprzestać swoich działań, bo zostawienie chociażby na rok
populacji bez żadnych ingerencji.
Spowoduje bardzo szybki powrót, tak? To, co mówił pan profesor.
Za chwilę właśnie zajmiemy się ekologią dzika, opowiemy państwu, dlaczego dziki teraz znalazły takie znakomite warunki do tego, żeby mocno się mnożyć. To teraz zatrzymajmy się na trzodzie chlewnej. Panie Mariuszu, słyszeliśmy 1600 dzików w 6 powiatach województwa podlaskiego. Podobna liczba świń jest, czy trochę więcej?
Nie, świń jest zdecydowanie więcej. Także na naszych fermach jest przynajmniej kilkanaście tysięcy. Czyli mamy więcej, tak? Bo jesteśmy również, ja reprezentuję producentów trzody chlewnej, także mamy więcej.
Jeżeli chodzi o... Zredukowaliśmy znacznie populację dzika i nadal jesteśmy terenem tak zwanym zapowietrzonym, czyli że jest tutaj siedlisko afrykańskiego pomoru świń i zastosowano bardzo liczne ograniczenia związane z produkcją, hodowlą trzody chlewnej.
Panie rektorze, ja bym się nie zgodził z wieloma rzeczami, które mówili również przedmówcy.
To próbujmy je wyspecyfikować.
Tak. Tutaj mówiliśmy o jakiejś totalnym uboju, likwidacji dzików. Mówimy tutaj, że pan Żukowski powiedział, że mamy 1000 kilkaset dzików i zamierzamy odstrzelić w ciągu roku. Nie za 2 tygodnie, tylko w ciągu roku odstrzelamy prawie tyle samo. I w tym momencie, jeżeli odstrzeli się tyle samo dzików, ile było liczone mniej więcej na marzec, co znaczy, że ta populacja zostanie utrzymana. Tu nie ma mowy o jakimś zwiększonym odstrzale, po prostu jest normalne utrzymanie populacji. Tutaj pan również mówił o tym, że ten odstrzał nie daje żadnych efektów. Akurat u nas, na naszym województwie, na naszych powiatach tutaj, Bielsk, Podlaski, Hajnówka, od wielu miesięcy pomoru dzików, pomoru świń to nie ma w ogóle. Nie mamy również do czynienia z pomorem dzików. Wobec tego wychodzi to, że zmniejszenie populacji daje efekty. Myśmy nawet wnioskowali do ministra rolnictwa o zniesienie strefy czerwonej na tych rejonach, gdzie są, gdzie nie stwierdza się pomoru u dzików. Tak samo jak od 6 miesięcy nie stwierdza się pomoru dzików w Czechach. Czechy zostały uznane za kraj wolny afrykańskiego pomoru. Nie wiadomo,
tam zastosowano taką masową redukcję?
Tam zredukowano, tam po prostu robiono wszystko, żeby zlikwidować chorobę, a chorobę do dzisiaj, zwalczanie choroby pomoru świń i pomoru afrykańskiego pomoru u dzików jest identyczne. Trzeba populację maksymalnie zredukować, jeżeli chodzi o dziki na danym terenie, żeby to się nie rozprzestrzeniało, a u świń likwiduje się całe fermy, całe ogniska. I niczym to się nie różni.
Panie Jarosławie.
Ja chciałbym się jeszcze odnieść do tej ilości dzików i ewentualnego pozostawiania tej populacji. Tak? Pomimo, że plan jest stosunkowo niski i w przybliżeniu przekracza tylko troszeczkę stan z inwentaryzacji, to od ubiegłego roku zmieniły się przepisy, że ilość dzików planowa do strzału jest ilością minimalną. W związku z tym, jeżeli są dziki w terenie, w obwodach, myśliwi mają prawo strzelać do każdego, jeżeli mają jak go zagospodarować. W tej chwili, na dzień dzisiejszy, myśmy już strzelili prawie 3000 dzików, pomimo że plan jest dużo niższy. Znaczy to, że falami te dziki się przemieszczają z różnych stron i w danym momencie myśliwi mogą je strzelać. Dlatego też panujemy nad tą populacją, ale nie chcemy tego zostawiać. Widzimy, że jest konieczne.
Zostawiać w jakim sensie?
Znaczy, żeby nie odpuszczać polowań. Tak? Wykonujemy również zalecenia ministerstwa, zarówno jednego, jak i drugiego. I również spełniamy te oczekiwania rolników, bo tak naprawdę to ich presja powoduje, że ciągle nam jest to podnoszony odczuł.
Panie profesorze, jakby pan odpowiedział na te argumenty pana Mariusza, że jednak redukcja, znacząca redukcja dzików w naszym województwie w części, w tej strefie czerwonej, dała jednak rezultat.
I tak, i nie, dlatego że tutaj odnosząc się do sytuacji w Czechach, Czesi bardzo szybko zadziałali, rzeczywiście wokół ogniska, które tam wybuchło, wyznaczyli pas, na którym intensywnie rzeczywiście redukowano dziki, nie na zasadzie polowań zbiorowych, które w tej chwili my rozkręcamy, które mogą się nawet przyczynić do rozprzestrzenienia tej choroby, tylko powiedzmy przez praktycznie zawodowych myśliwych, którzy bardzo intensywnie i skutecznie te dziki odstrzeliwali, ale wprowadzono tam również inne działania, które mają ograniczyć się rozprzestrzenienie tej choroby i wyszukiwanie tych ewentualnie padłych dzików, czy zasady bioasekuracji. Myśmy w Polsce, ASF, mieli przez 2,5 roku na terenie praktycznie 3 powiatów, na bardzo ograniczonej przestrzeni.
Wtedy trzeba było wyznaczyć ewentualny pas, odstrzelić, zredukować owe dziki, wprowadzić żelazne zasady bioasekuracji, żeby to nie rozprzestrzeniało się.
Dokładnie, dokładnie tak. Oczywiście czy cała Europa uczy się na naszych doświadczeniach, bo my jesteśmy jakby tutaj frontem, jeśli chodzi o Unię Europejską, tej choroby i wiele działań, które teraz są wprowadzone,
ale
wynikają z pewnych doświadczeń.
Uczyć od Białorusinów, którzy wystrzelali.
Wystrzelali i nie wystrzelali tak naprawdę, to nie do końca wiemy, jaka tam jest sytuacja, bo oczywiście wiele informacji za naszą wschodnią granicą, zarówno na Białorusi i Ukrainie jest niejawna, czy jest utajniana. Natomiast mieliśmy bardzo dużo czasu, żeby te intensywne działania wprowadzić. No i musimy pamiętać, że oczywiście choroba czy wirus jest w populacjach dzików, natomiast to rozprzestrzenienie, które mieliśmy, skokowe, to było za pośrednictwem czynnika ludzkiego, a więc to człowiek jest czynnikiem, który rozprzestrzenia ASF i było wiele działań zresztą udowodnionych, które pokazują, że to bezmyślność człowieka, również hodowców trzody chlewnej, doprowadziło do tego, że ten ASF się rozprzestrzeniał.
Profesor Rafał Kowalczyk, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, Mariusz Nackowski ze Stowarzyszenia Producentów Trzody Chlewnej Podlasie oraz Jarosław Żukowski, przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Białymstoku. To teraz może krótko spróbujmy przybliżyć naszym słuchaczom i wyjaśnić, dlaczego tak w ostatnich latach radykalnie wzrosła liczba dzików w naszym kraju. Nie powiem, że w województwie, bo słyszę, liczby mówią o czymś innym, ale w naszym kraju. Jaka jest hipoteza naukowa?
Wyjaśnienie jest bardzo proste. Zresztą to nie dotyczy naszego województwa, Polski, ale dotyczy całej Europy. Trend jest taki sam. Po pierwsze, ocieplenie klimatu. Kiedyś zimy rzeczywiście były czynnikiem limitującym dla dzika. Te wysoka pokrywa śniegu, niskie mrozy. W tej chwili mamy ocieplenie klimatu, więc ten czynnik został wyeliminowany. Po drugie, w ciągu ostatnich 30 lat kilkunastokrotnie wzrosła powierzchnia zasiewów kukurydzy, ale też innych, powiedzmy, roślin uprawnych, co powoduje, że baza pokarmowa dla dzika znacznie się zwiększyła, a kukurydza, która często zostaje aż do stycznia na polu, ta koszona na ziarno na przykład, jest doskonałym, obfitym pokarmem i kukurydza jest doskonałą osłoną, dlatego że te dziki nie muszą siedzieć w lesie, mogą siedzieć w kukurydzy przez pół roku, w ogóle z niej nie wychodzić, mają pokarm i osłonę i to są główne czynniki. Być może te też no, w pewnym momencie intensywność odstrzału być może nie... Może ona pozostała na tym samym poziomie, ale przy wzroście populacji, przy tym zwiększonym rozrodzie i też pewnej dysynchronizacji tego rozrodu, bo już nie mamy takiej klasycznej rui czy huczki, powiedzmy, w okresie późnej jesieni, później jednokrotnego rozrodu, ale też mamy czasami dwa mioty nawet w ciągu roku, czy te mioty, jeśli chodzi o liczbę warchlaków, mogą być większe, no to oczywiście powodowało, że ta populacja...
może wykarmić znacznie większą liczbę
warchlaków. Dokładnie tak, więc to spowodowało, że ta populacja w całej Europie rośnie.
Pan się zgadza, panie Mariuszu, bo sceptycyzm jakoś, widzę na twarzy.
No jakoś tak nie mogę się z tym zgodzić, ponieważ śledząc dokumenty, a od kilku lat jakby jestem zmuszony do tego, żeby robić nie to, za co mi płacą, tylko to, co muszę robić. Otóż 10 lat, akurat mamy w tej chwili nowy plan wieloletni łowiecki, 10-letni. W zeszłym planie 10-letnim, czyli dokładnie 10 lub 11 lat temu, zostało założone z góry, że populacja dzika w naszym rejonie LDLP Białystok ma się zwiększyć dokładnie o 100%. I tak pokazują dokumenty. Wobec tego, jeżeli na podstawie tych dokumentów myśliwi realizowali, musieli szacować co na wiosnę zawsze od stany, a wykonywać plany zgodnie, że tak powiem, z założonym planem. Wobec tego, skoro co roku mieli mieć więcej dzików, no to te plany, te odstrzały były mniejsze i takie są fakty. Natomiast to, że rzeczywiście...
Relatywnie rzecz biorąc, teoretycznie były większe, bo było więcej dzików do odstrzelenia, ale w stosunku do populacji były mniejsze.
Populacja rosła i widać, że to populacja rosła, bo tak było to założone w planach tych dziesięcioletnich. Chcieliśmy być tutaj, mieć zielone płuca Polski, chcieliśmy mieć do czego polować. No panie profesorze, no przecież tak jest, proszę spojrzeć w dokumenty. Proszę spojrzeć w dokumenty.
Panie redaktorze, nie mogę się zgodzić z taką tezą, bo nie ma tutaj potwierdzenia w faktach. Tak naprawdę w momencie, gdy zaistniała u nas choroba ASF, zgodnie z zaleceniami, w pierwszym roku 2014 i początek 2015, tak naprawdę wstrzymano w ogóle nam odstrzał dzików. Przez ponad pół roku myśliwi nie strzelali, zamiast intensywnie redukować. To był pierwszy powód gwałtownego wzrostu. Natomiast w momencie, gdy ten odstrzał już się zaczął, to zostały zmienione wieloletnie plany łowieckie. Założono, że dzika na koniec 17 roku, bo wtedy te plany się kończyły, nie może być więcej niż 0,5 osobnika na 100 hektarów. I wtedy już myśmy się zbliżyli w 17 roku do tego wskaźnika. Natomiast zaraz potem pojawił się nowy wskaźnik, żeby tą populację rozrzedzić do 0,1. My jako pierwszy okręg w Polsce doszliśmy do tego poziomu i teraz go trzymamy na tym poziomie.
Czyli mamy jednego dzika na 100 hektarów.
Na kilometr kwadratowy, tak. Trudno jest to oczywiście przeliczyć, ale... Patrząc nawet po ilości i wynikające z inwentaryzacji, jesteśmy w pobliżu tego poziomu. Co nie znaczy, że w danym momencie u danego rolnika na polu można zobaczyć więcej. No dzik jest, jest to populacja, która żyje w watahach, stadnie, w związku z tym one się przemieszczają. I są widziane w ciągu dnia wielokrotnie i na jednym polu, na drugim polu, na trzecim, w związku z tym może to sprawiać wrażenie, że rzeczywiście jest ich dużo.
Tutaj musimy wprowadzić jednak wątek tego rodzaju, że kwestie związane z redukcją dzików dotyczą polskich interesów gospodarczych. Bo tu nie ma żadnego znaczenia przyroda, bo ona być może sama by sobie tę sprawę liczby dzików uregulowała. Natomiast kwestia redukcji stad dzików wynika tylko z tego, że musimy bronić hodowli trzody chlewnej. Tak należałoby to rozumieć?
Tak, gdyby oddzielono pomór dzika, bo w Polsce mamy do czynienia z pomorem dzika, nam tłumaczono, że pomór świń, afrykański pomór świń wejdzie do Polski z kanapką z Białorusi, z Ukrainy, że przywieziemy sobie w zlewkach. Pomór afrykański świń i dzików, bo to jest ta sama jednostka chorobowa, wszedł z dzikiem, od pierwszego dzika, który znaleziono martwego gdzieś tam na wschodzie Polski, zaczęła się ekspansja. I w momencie, kiedy myśmy nie zaczęli zwalczać tego samym zalążku, bo nam nie pozwolono, bo powiedziano, że nie wolno szczelać, że się dziki rozpieszną, że nie wolno i tak dalej. Wiele bajek opowiadano na ten temat. Od tego momentu zaczęła się ekspansja i cały czas w tej chwili zwiększa się to wszystko. Mieliśmy odstrzelić, zrobić pas wolny na granicy 50 kilometrów. Dwa lata temu miał być odstrzał sanitarny na wiosnę zrobiony, 40 tysięcy dzików. Do dzisiaj nie został zrealizowany. Także tak to wygląda. Natomiast z tytułu...
Przy okazji, ile trzody chlewnej stad hodowlanych zostało zlikwidowanych?
Panie redaktorze, ja takich cyfr nie mam w pamięci. Po prostu wiem, że w tej chwili na wsiach gospodarstw indywidualnych w naszych powiatach praktycznie świnie nie uświadczy. Zostały tylko większe gospodarstwa, natomiast świni u nas nie kupisz. Po prostu nie ma. Lekarze nie mają co badać. Nie mają czego leczyć. Także wracając do tematu i od pomoru dzików zarażają się również świnie. Oczywiście i vice versa również, tak, że ludzie przenoszą, to jest fakt. Natomiast generalnie mówimy w tej chwili o pomorze dzików, który w Polsce jest. Pomoru świn nie mamy od wielu miesięcy, natomiast pomór dzików mamy stale. A pomór dzików u nas, na razie jeszcze na wschodzie, blokuje eksport polskiego mięsa z rejonów, które nie są w tej chwili objęte tymi kolorowymi strefami. Strefy kolorowe w tej chwili to są strefy dzików, chorych dzików, a nie chorych świń.
A zatem, broniąc naszych interesów gospodarczych, musimy w odpowiedni sposób podejść do kwestii związanej z redukcją albo z ograniczeniem rozprzestrzeniania się chorych dzików, bo tego sprawa dotyczy. A zatem, panie profesorze, kwestia strategii. Gdzie popełniliśmy błąd? Bo wszystko zaczęło się, przypomnijmy sobie, parę lat temu od kilku dzików z ASF-em znalezionych przy granicy polsko-białoruskiej.
Błąd polegał na tym, że nie wprowadziliśmy szybko, powiedzmy, strategii kompleksowej walki z tym ASF-em, a kompleksowa strategia to oczywiście jest redukcja dzików w pewnych obszarach i tutaj nikt, naukowcy, ekolodzy tego nie neguje, że ten odstrzał jest potrzebny.
Ale w naszym liście też nie było tego.
Tak, określony i przemyślany. Również odnajdywanie martwych dzików, które, co się zwiększyło, powiedzmy, w ostatnim okresie, ale wcześniej tego nie było. Ja wiem, że ze swojego doświadczenia zgłaszałem takie dziki znalezione, chociaż nie było ich dużo, ale często ignorowano to, dlatego że podejmowanie takich dzików, badanie ich, to oznaczało często ryzyko, że wykrywujemy nowy przypadek, więc czasami tego unikano, to wprowadzono. No i ta bioasekuracja, o której mówimy i tutaj raport NIK z 2017 roku jednoznacznie pokazał, że w 74% gospodarstw, gdzie się hoduje trzodę chlewną, tej bioasekuracji nie ma, albo jest niewystarczająca do hodowli trzody chlewnej. Ten wirus nie dostaje się z dzikami, nie przez bezpośredni kontakt z dzikiem, tylko za pośrednictwem człowieka. Oczywiście czasami są to jakaś słoma, czy siano, czy zanieczyszczone, czy jakaś kiszonka. W ten sposób, powiedzmy, więc ta walka jest bardzo, bardzo trudna, ale moim zdaniem nie zrobiliśmy nic, żeby skutecznie ograniczyć to rozprzestrzenianie i tej strategii brakowało i w tej chwili również działamy na zasadzie trochę akcyjnym. Pojawiły się protesty rolników, więc rozpętaliśmy, że tak powiem, wojnę z dzikami, żeby pokazać, że działamy, że jesteśmy skuteczni i dzik stał się takim kozłem ofiarnym, który ma pokazać naszą skuteczność, bo możemy pokazać, że wystrzelaliśmy 200 tysięcy dzików, czy był pomysł też płotu, wydaliśmy 200 milionów na płot, natomiast wprowadzenie zasad bioasekuracji jest bardzo trudne, bo to się wiąże z edukacją społeczeństwa, określonymi środkami, które musimy zainwestować, żeby tą bioasekurację wprowadzić, bo nie możemy też tego przerzucić na samych hodowców.
Rozumiem, ale Teraz dotarła do nas informacja przed chwilą, że w Belgii znaleziono dwa osobniki z ASF-em. W związku z tym na granicy francusko-belgijskiej będzie budowany płot. Wyznaczona zostanie 80-kilometrowa granica, taki pas, biały pas, jak to nazwano, i wszystkie dziki w tym białym pasie zostaną odstrzelone. Dlaczego nie zrobiono tego w momencie, kiedy te dwa osobniki znaleziono tutaj niedaleko Białegostoku? Jeden powiat był zapowietrzony i wtedy można było zapanować nad tą sprawą.
Panie redaktorze, tak naprawdę, tak, co powiedział pan profesor, my jesteśmy poligonem takim doświadczalnym. Tak? Pierwsze, to co wspomniałem wcześniej, pierwsze próby walczenia z tą chorobą okazały się, znaczy pierwsze decyzje były nietrafione, no bo zakazano nam odstrzału. Później rzeczywiście zintensyfikowaliśmy te odstrzały. A teraz, co najbardziej nam przeszkadza, to te akcje, taka akcyjność. Tak? Co chwila zmieniane są decyzje. Codziennie lub co kilka dni wpływają do nas nowe zalecenia w stosunku do dzików, do pozyskania. Sprawozdawczość tak się w tej chwili została rozdmuchana, że koła łowieckie tak naprawdę nic nie robią, tylko muszą wypełniać.
Jeszcze ważna informacja, którą do tej francuskiej muszę dodać. Wszystkie dziki w tym pasie ochronnym odstrzelone, znalezione martwe, na miejscu mają być utylizowane, nigdzie stamtąd nie mają być wywożone. Teraz przypatrzmy się tutaj też do pana, panie Jarosławie, pytanie. No jest polowanie, wrzucają tego martwego dzika na jakąś przyczepkę, wywożą z lasu, przecież ta jucha leci. To wszystko gdzieś się wydostaje.
W tej chwili wszystkie koła i myśliwi, którzy wyjeżdżają na polowania indywidualne, mają ze sobą środki dezynfekujące. Zgodnie z zaleceniami również myśliwi już stosują pojemniki.
Też pojemniki są odkażane?
Nie, no psy nie są odkażane, natomiast generalnie pies ma swojego właściciela i z tym to nie jest pies wolno żyjący czy wolno biegający.
Ja rozumiem. W związku z tym, buty i tak dalej. No nie, bo jeśli mamy hodowlę...
I sprzęt, który był w polowaniu, jest odkażany przez myśliwych w sposób indywidualny. Tak? Natomiast...
Na śniegu zostało?
To, co na śniegu zostało, jest spryskiwane, ale nie ma polowania, żeby farba nie była, tak? Nie ma innej możliwości. W związku z tym, jeżeli to było, powiedzmy, w terenie zielonym, no to łatwo jest to zdezynfekować. Natomiast na śniegu już jest gorzej, na śniegu się nie zbierze.
Można stopić ewentualnie. Właśnie, bioasekuracja.
Jeżeli
jeszcze,
tutaj
Mariuszu,
troszeczkę gwoli bioasekuracji właśnie tej farby na śniegu, no były takie drastyczne zdjęcia pokazywane, tak? No jeżeli jest śnieg, to tą krew widać bardziej, tak? Jeżeli dzik jest szczelony, no to musi krwawić, to nie ma takiej możliwości, żeby nie krwawić, to jest normalne. Chodzi o bioasekurację, tak?
Bioasekurację.
Natomiast faktem jest również, że odsetek dzików odstrzelonych z afrykańskim pomorem, odstrzelonych, zbadanych, że były chore na afrykański pomór, jest tak znikomy, że praktycznie, no dobrze, no być może któryś z nich będzie miał, czyli ta krew, ta farba jest nośnikiem. Natomiast generalnie my strzelamy do zdrowych dzików. Dzik chory,
sam pada.
No powinien, albo no raczej się chowa. No, to jest choroba, która dosyć szybko go że tak powiem, zabija. Tak.
Wracając do bioasekuracji w gospodarstwach tak hodowlanych. Czy tutaj mamy odpowiedni plan, mamy odpowiednie pieniądze, odpowiednie działania zostały wdrożone, żeby zapewnić tą bioasekurację na odpowiednim poziomie?
Bioasekuracja stad dotyczy nie tylko pomoru afrykańskiego, który jest. My staramy się nie wprowadzić wszelkich innych chorób, takich, które nie są chorobami typu właśnie jak afrykański pomór, i w interesie hodowcy jest zrobić wszystko, żeby nie wpuścić większości chorób, albo tych, które może. Natomiast jeżeli chodzi o afrykański pomór, wektory roznoszenia są do dzisiaj nieznane. Ostatnio mówi się o muchach, które to roznoszą. Ja myślę, że po prostu naukowcy przespali. Kiedy pomór był w Afryce, nikt się tym nie zajmował, bo po co się zajmować pomorem w Afryce? Dopiero kiedy wszedł do Europy,
najpierw
ktoś zaczął coś robić.
Byłego Związku Radzieckiego.
I tak jak tutaj pan profesor mówi, czy pan Żukowski, tutaj Unia zrobiła sobie poligon. Ja to pisząc nawet wielokrotnie nazwałem, że to jest unijny poligon Podlasie. I nam zabroniono strzelać, nam zabroniono używać noktowizji, termowizji, Eurowizji Czesi mogli. Czesi nie słuchali. Czesi karmili dziki po to, żeby pod amboną, nam się zabrania, powiedzmy, nęcić, bo 2 kilo za dużo wsypałeś, to będzie problem. Po to się nęci, żeby można było z ambony łatwo dzika odstrzelić. Po co za nim biegać po lesie, prawda? Także bioasekuracja stad jest bardzo istotna i w większości przypadków rolnicy spełniają. Oczywiście ci, co nie spełniają, to powinni być likwidowani z hodowli, tak? Czyli weterynaria, o ile ma siły i środki.
Pozbawiać możliwości prowadzenia gospodarstwa.
Musi spełniać warunki. Jeżeli ktoś posiada psa, to musi go zaszczepić. Jeżeli nie szczepi, to podlega jakiejś karze, prawda? Czyli to są podstawowe rzeczy. Natomiast nie znamy dróg przenoszenia pomoru. Po ostatnich, jeszcze mało kiedy stwierdzono, w jaki sposób pomor się dostał do gospodarstwa. Oczywiście można domniemywać, że ze słomą, że rolnik na buta wniósł, prawda? Tylko dlaczego dzisiaj nie wnosi? Dlaczego zimą nie wnosi, kiedy też pewnie chodzi po lesie może? Tak samo dlatego... Ostatnio mówi się o muchach, tak? Nikt nie wyklucza również myszy, szczury. Nie ma możliwości zabezpieczenia obiektu w ten sposób, żeby nie weszła mucha. W domu staramy się mieć moskitiery, zamykane drzwi też wejdą. Dlatego, ale być może, że dojdzie do tego, że trzeba będzie, oprócz tego, żeby ptaki nie wchodziły do chlewni, zabezpieczyć się, jeżeli chodzi o insekty.
No, oczywiście częściowo ma pan rację, ale jeśli chodzi o badania, to ja bym oczekiwał, że jeśli mamy rzeczywiście problem, a problem jest bardzo poważny, to uruchomiony zostanie rządowy program badań. I to praktycznie od razu, kiedy ta choroba się pojawiła. Większość badań, które mamy, to są badania, które naukowcy sami zrobili. Dotyczy to również mojego instytutu, gdzie ekologię dzika badamy i to są badania też ukierunkowane na rozprzestrzenienie ASF-u.
Sposób ASF się rozprzestrzenia?
Znaczy, drogi są częściowo poznane, dlatego że wiemy, że to musi być kontakt bezpośredni, a więc zwierzę albo przez materiał zakaźny. Nie jest to raczej droga, powiedzmy, wziewna, aerozolowa. I muchy, z tego, co wiem z informacji, które przekazywał pan profesor Pejsak z Państwowego Instytutu Weterynarii, to tych much musi być rzeczywiście dużo zjedzonych na przykład, żeby rzeczywiście taką chorobę przeniosły, ale w wielu miejscach możemy rzeczywiście działać. Tutaj pan powiedział, że ta liczba dzików upolowanych, zarażonych jest znikoma. No to jest 5%, czyli 5 na 100 dzików jest chora. I wystarczy te 5 dzików chorych w polowaniach zbiorowych, gdzie rzeczywiście trudno jest o te zasady bioasekuracji, mimo że tutaj pan przewodniczący mówi o tym, że to jest wprowadzane. Jest wprowadzane po praktycznie 5 latach, od kiedy ten ASF mamy. W zasadzie tutaj potrzebne były raczej polowania indywidualne, nie zbiorowe, dlatego że zbiorowe polowania, tą bioasekurację jest bardzo trudno zachować, a po drugie te polowania powodują, że zachowanie dzików się zmienia, one się przemieszczają na większe odległości i tak dalej. Więc ten odstrzał powinniśmy prowadzić w ciągu całego roku. I jeśli rzeczywiście chcemy zredukować populację dzików, to również strzelać samice w tych obszarach, w tych strefach okalających te ogniska. I powinniśmy to robić nie w styczniu, lutym, kiedy te lochy są prośne, tylko w październiku, listopadzie, grudniu zintensyfikować. Bo w tej chwili wezwanie pana ministra do tego, żeby nie strzelać prośnych loch, to oznacza, że za chwilę te lochy urodzą młode i ta redukcja nie będzie miała sensu, bo populacja wróci do stanu poprzedniego. Ja oczywiście nie namawiam do strzelania prośnych loch, ale to pokazuje, że ta strategia jest nieprzemyślana i oparta na nieuzasadnionych działaniach i my o tym głośno mówimy.
Czyli co? Odwołajmy się do doświadczeń czeskich, bo załatwili sprawę. Teraz słyszymy, co robią Francuzi, bo boją się o swój ogromny rynek. Tam są ogromne pieniądze. I gdyby przypadek ASF się zdarzył na terenie Francji, to tamtejsza gospodarka, podejrzewam, żeby tego wszystkiego nie przeżyła. Panie Mariuszu.
Nie mamy w Polsce procedur. Od kilku lat mówimy i na wszelkich forach, które mamy, tak, że w przypadku afrykańskiego pomoru u świń procedury są jasne. Jest pomór, jest likwidacja i też krew tryska. To nie jest tak, że to się odbywa tak całkiem fajnie i cicho, tylko wtedy nikt nie ogląda, tak? Tam też krew sika. Tylko potem to podlega utylizacji w miarę możliwości, jak to można zrobić, wygasza się ognisko po kilku miesiącach, wszystko wraca do normy,
likwiduje,
zabija się wszystkie zwierzęta, świeżo urodzone prosięta, maciory prośne, maciory rodzące, wszystko. 100% świń podlega ubojowi i nie ma apeli, nie szczelajcie, nie zabijajcie, nie dożynajcie biednego prosiaczka. Dlatego to trochę jest bulwersujące. Natomiast...
Przypomnijmy doświadczenia bodajże Holendrów, którzy też mieli przypadek ASF i postanowili jednak całą hodowlę prawie zlikwidować. Prawie 11 milionów świń zabili.
Tam troszeczkę była tak, oczywiście tak było. Natomiast w momencie, kiedy kraj ma ASF, to nagle od tego kraju przestaje się kupować. I w tym momencie oni musieli to zutylizować. Pewnie można było wydzielić okręgi i tak dalej, natomiast jest blokada.
Zastosować półśrodki jak u nas.
To samo, co u nas było na Podlasiu, że nagle zamknięto nam tutaj powiedzmy kilka województw i siedzieliśmy ze świniami po 150-200 kilo, tak? I teraz co robić? Czy robić konserwy, czy zabijać, czy robić cokolwiek innego? To jest wielki
tam
problem.
Postanowiono od razu załatwić sprawę, odczekać no, swoje, tak wygaszono hodowlę i po odczekaniu tych miesięcy kwarantanny wznowiono ją.
Tak, zaczęto hodować na nowo i do dzisiaj się to produkuje. Natomiast jeszcze wracając do tematu, że tak powiem, zszedł mi temat, sobie przypomnę, to wrócę z powrotem.
Panie doktorze, jak widać, sprawa jest kłopotliwa dla myśliwych, bo z jednej strony jest presja, tak, z drugiej strony jest świat
ekologów. Ale jest także kłopotliwa dla nas obywateli.
Nie, oczywiście.
Bo część jest za myśliwymi, część jest przeciwko myśliwym, bo... Ale tutaj no, głos naukowców też nie do końca.
Ale sami myśliwi przeciw tej akcji, którą teraz mieliśmy, protestowali, bo to pokazuje, że ona jest nieprzemyślana i ja się nie dziwię, że społeczeństwo, nie tylko ekolodzy, naukowcy, społeczeństwo się temu sprzeciwia i sami myśliwi się temu sprzeciwiają.
Dokładnie, ale tutaj ten sprzeciw, który w tej chwili się nasilił, był spowodowany niedokładnymi informacjami, które się ukazały w przekazach. Tak? Nie wiem, skąd się wzięła liczba, że w ciągu tego odstrzału zmasowanego, jak to nazwano, że trzeba odstrzelić ponad 200 tysięcy dzików. 200 tysięcy dzików to był roczny plan łowiecki, do tego dążymy. W tej chwili jest odstrzelone około 180. Brakuje jeszcze, sądzę, że do końca marca jeszcze kilkadziesiąt tysięcy w skali roku będziemy mogli pozyskać i to wszystko. Natomiast myśliwi sami z siebie nie strzelają do loch. Są etycznymi, każdy odpowiada za siebie. Nigdy takiego obowiązku nie nakładaliśmy.
No, ale tutaj pan Mariusz wskazuje przykład jednak hodowlany. Hodowca, u którego stwierdzi się wypadek afrykańskiego pomoru świń, całe stado jest wyrzynane. Nikt się nie ogląda na stadium rozwojowe. Wszystko idzie pod nóż.
Tak, zgoda.
To jak to jedno z drugim pogodzić, panie profesorze? Pytamy pana tutaj.
Oczywiście mówimy tutaj o zwierzętach hodowlanych i zwierzętach dzikich. W hodowli no, to likwidacja tego stada oczywiście ma ekonomiczne znaczenie i rolnik powinien absolutnie dostawać pełną rekompensatę za to, co stracił, bo nie ze swojej winy najczęściej jest zagrożony tą chorobą. Natomiast w przypadku zwierząt dzikich, no jest to bardziej skomplikowane, dlatego że likwidacja jednego z gatunków, który jest pospolity, który jest szeroko rozprzestrzeniony, który dominuje w zespole dużych ssaków, może mieć no, nieobliczalne konsekwencje i my o tym mówimy. Zresztą Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności nie mówi nigdzie o eksterminacji dzików albo o obniżeniu populacji do, nie wiem, poziomu jednej dziesiątej i tak dalej. Mówi o określonej strategii, takiej adaptacyjnej. Oczywiście ten odstrzał powinien być intensywny, szczególnie w tych strefach okalających ogniska. Oczywiście musi nastąpić redukcja populacji, o tym mówimy, no bo im niższe zagęszczenia, tym ryzyko rozprzestrzeniania się choroby, nie tylko dotyczy to ASF-u, ale również innych chorób, jest mniejsze, no ale nie jest to takie proste. Poza tym nie da się no praktycznie wytępić jakiejś populacji to... i moim zdaniem nie ma takiej potrzeby, a to może mieć określone konsekwencje ze względu na to, że dzik jest ważnym gatunkiem w środowisku.
To pytanie na zakończenie. Mamy 3 minuty, by podsumować. Jakie jest rozwiązanie tego problemu? Mariusz Nackowski.
Ja myślę, że trzeba stanowczo wydać, jeżeli nie mamy innej możliwości oddzielania na przykład choroby dzików od choroby świń, że chore dziki powodują, że świnie no zarażają się, no dobrze, to zrobimy bioasekurację stad, to świnie się nie będą zarażały. Ale nadal kraj, który ma afrykański pomór dzików, nie może eksportować swoich wyrobów, czyli jest to wielki problem gospodarczy. I póki to nie zostanie zmienione, no to będzie wielki problem.
Dla myśliwych tak naprawdę potrzebna jest określona jednoznacznie strategia, co my mamy robić i zostawienie tego dla myśliwych, żeby można było to wykonać. Każda akcja, reakcja, działanie z dnia na dzień, zmiany powodują to, że myśliwi nie wiedzą, gdzie funkcjonują, na jakim etapie są, a jeżeli do tego jeszcze są atakowani przez ekologów, środowiska ekologów, no to już naprawdę przestają wierzyć, że coś mogą w tym temacie jeszcze zrobić.
Myśmy przespali czas, kiedy rzeczywiście mogliśmy reagować. W tej chwili ASF mamy na terenie 4 województw rosnącą liczbę przypadków, więc w tej chwili zatrzymanie tej choroby jest bardzo trudne. To, co ja mówiłem, kompleksowa strategia, konsekwentnie realizowana.
Co to znaczy kompleksowa strategia?
Czyli redukcja populacji dzików w określonych obszarach intensywna.
Nie oglądając się na stan, czyli wszystko
tak,
pod nóż?
Może nie wszystko, ale intensywne obniżenie zagęszczeń w określonych obszarach dookoła ognisk, wyszukiwaniem martwych dzików, które nawet przy likwidacji populacji dzików przez wiele miesięcy będą źródłem zakażenia. No i oczywiście ta bioasekuracja, o której mówimy. Już dawno powinien powstać zespół ekspercki, który rzeczywiście podpowiada ministerstwu, jak takie strategie prowadzać. A mamy fachowców w Polsce. Nie skorzystaliśmy z tego, nie uruchomiliśmy programu badań, który by wspomagał tą walkę, więc w tej chwili no, na wiele działań jest za późno, ale musimy być konsekwentni, przemyślane działania wprowadzić i dobrze komunikować to społeczeństwu.
Czy także powinniśmy wprowadzać jakieś przepisy związane z uprawami? Bo skoro stwierdziliśmy, że zmiany w strukturze upraw sprzyjają wzrostowi liczby dzików, no to może zacząć chronić uprawy, żeby tych dzików tak dużo nie było.
No to jest na pewno trudne, ale powiedzmy konsekwentne działania, jeśli pozwolimy też myśliwym według określonej strategii działać, nie na zasadzie akcyjnej, to myślę, że jesteśmy w stanie kontrolować populację dzika.
Panie redaktorze, jeszcze jedną rzecz wspomnę. Do tej pory nie stworzono w Polsce żadnego dokumentu, czy nie wprowadzono zagrożenia ze strony ASF-u. Nie ani stanu wyjątkowego, ani szczególnego zagrożenia. Co spowodowało, że wszystkie decyzje są wydawane, ale bardzo często te decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem. W związku z tym i nie można ich zastosować. Ogłoszenie stanu wyjątkowego spowodowałoby zawieszenie przepisów istniejących w danym czasie,
I zastosowanie tych szczególnych,
tak? A to się nie dzieje na razie.
No ja nadal stoję na stanowisku i uważam, że właśnie jedyną na dzisiaj, w tym momencie metodą jest po prostu albo dalsze obniżanie poziomu do poziomu, który pozwala utrzymać tą chorobę i nie rozprzestrzenianie się pomoru dzików, a moim prywatnym zdaniem zawsze mówię, miejsce dzika jest w lesie, a nie, jeżeli w ogóle ma być w jakiejś ilości, to jest w lesie, a nie na polu u chłopa. Jeżeli rolnik ma szkody łowieckie, to znaczy, że w tym miejscu tego dzika jest za dużo, niezależnie od tego, ile byśmy go tam policzyli. I dzik, który wchodzi w szkodę, powinien być w jakiś sposób nauczony, żeby wrócić z powrotem do lasu.
A jaką metodą? To już temat na inny program. Dziękuję panu bardzo za udział w nim. Profesor Rafał Kowalczyk, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.
Dziękuję.
Mariusz Nackowski ze Stowarzyszenia Producentów Trzody Chlewnej Podlasie.
Dziękuję bardzo.
Oraz Jarosław Żukowski, przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Białymstoku.
Dziękuję, do widzenia.
Ja również dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.